Dosłownie. Podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam, Sonia Draga.
Dzień dobry. Słuchają Państwo audycji Dosłownie, podcastu wydawnictwa Sonia Draga. Przy mikrofonie Katarzyna Zacharska. Czy pamiętają Państwo katastrofę samolotu pasażerskiego, który 17 lipca 2014 roku wystartował z Amsterdamu i rozbił się nad wschodnią Ukrainą z prawie 300 osobami na pokładzie? Gdyby nie kilku zapaleńców, którzy siedzieli przed komputerami i za pomocą m.in. geolokacji ustalali kolejność wydarzeń, nigdy byśmy nie dowiedzieli się, że został zestrzelony za pomocą rakiety ziemia-powietrze przez prorosyjskich separatystów, których uzbroiła Rosja. Jak najnowsza technologia pomaga w dojściu do prawdy? Jak odróżnić fake newsy od prawdziwych wiadomości? Jak sprawdzać informacje, aby nie dać się oszukać? Czy każdy z nas może być dziennikarzem obywatelskim? O tym będę rozmawiać z moim dzisiejszym gościem, panem Bartoszem Pawłowskim, starszym analitykiem ze Stowarzyszenia Demagog, pierwszej w Polsce organizacji fact-checkingowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Powodem naszego spotkania są dwie książki, które wydało wydawnictwo Sonia Draga. Bellingcat Eliota Higginsa i The Game Alessandro Baricco. Rewolucja cyfrowa. Panie Bartoszu, proszę powiedzieć najpierw, gdzie pan jest i co pan tam robi?
W tej chwili jestem w Libanie, w Bejrucie, na takim wyjeździe półrekreacyjnym. No i staram się przyglądać temu, co tutaj się dzieje. To znaczy o tym wszystkim, właściwie jednym, dlatego powiedziałem półrekreacyjnym, że to nie do końca chodzi o palanie i kompanię w morzu, ale też trochę obserwowanie tego, co dzieje się w takim państwie teoretycznym.
A co tam się dzieje teraz?
No, niedawno, bo 4 sierpnia była rocznica tego wielkiego wybuchu w porcie, który no, zdewastował okoliczne dzielnice. Przy okazji Liban jest w głębokim kryzysie ekonomicznym, to znaczy oficjalny kurs wymiany lokalnej waluty do dolara jest 20 razy mniejszy niż ten czarnorynkowy, to znaczy ceny są no dla nas patrząc są przystępne, tak, bo są tanie, ale generalnie jest straszna inflacja, która po prostu wyskoczyła w górę i niespecjalnie ktoś się tym zajmuje. Także no są dosyć duże napięcia społeczne, bardzo dużo takich usług państwowych w ogóle nie działa, to znaczy tutaj po prostu nigdy ich nie było, to po pierwsze. Ale nawet te, które były, czyli takie jak na przykład sygnalizacja świetlna na ulicy. Ja na przykład od początku przyjazdu, czyli prawie od tygodnia, zaobserwowałem może jedne albo dwa światła, które po prostu działały na ulicy. No nie ma, są przerwy w dostawach prądu, więc właściwie kto tylko może, to kupuje generator, który po prostu wstawia do piwnicy. Po mieście jeżdżą takie małe cysterny z paliwem i po prostu sprzedają to paliwo jakby dosłownie do domów. No jest tak dosyć interesująco, ciekawie. To jest takie, no właściwie trochę dziki zachód.
Czyli sytuacja jest rozwojowa i rozumiem, że pan chce być tam, żeby widzieć na własne oczy to, co będzie się działo.
Tak, tak. Znaczy to też jest tak, że tutaj się co chwilę coś dzieje. I właściwie zaraz przed naszym przylotem było też takie kilka napiętych sytuacji. To znaczy jeden z członków Hezbollahu był zabity na weselu. To było też w akcie zemsty. Później była mała wymiana ognia w takiej wiosce pod Bejrutem. Później po kilku dniach jeszcze Hezbollah wystrzelił serię rakiet na północny Izrael. To było w odpowiedzi też na, zdaje się, nalot Izraela. Także tutaj cały czas coś się kotli.
Mm-hmm. Wracając do tematu naszego tutaj, do książki Eliota Higginsa Bellingcat, powiem szczerze, że zanim przeczytałam książkę Higginsa, założyciela sieci dziennikarzy obywatelskich Bellingcat, nie do końca miałam świadomość, jaką oni zrobili robotę. Może na początku powiemy, co to jest Bellingcat. To jest proste zestawienie słów, jak rozumiem, od bell i cat, taki kot, który chodzi z dzwoneczkiem po to, żeby było go słychać. Skoro myszy nie mogą unieszkodliwić kota, nie mogą sprawić, żeby zniknął, to przynajmniej chcą wiedzieć, gdzie i kiedy się pojawi za pomocą tego dzwoneczka. I tak ma działać ta sieć dziennikarzy Higginsa, sieć dziennikarzy obywatelskich Higginsa. Chcą odkrywać prawdę i pokazywać ją ludziom. Elliot Higgins stworzył prężnie działającą grupę dziennikarzy, właśnie obywatelskich, czyli zwykłych ludzi. To nie są dziennikarze po dziennikarstwie, to nie są ludzie, którzy spędzili swoje życie w redakcjach prasowych. To są ludzie, którzy mają pewne kompetencje i jakoś oni do siebie tak lgną. Tam pracuje z nim człowiek, który pracował w Stasi, zajmował się geolokacją, jakiś tam specjalista od broni się trafił. I pan rozmawiał z Elliotem Higginsem. Po pierwsze, czy pytał się go pan, czy on się boi tego, co robi? Inaczej, czy boi się konsekwencji swoich działań, że coś może mu się stać?
Tak, tak. To było też coś, co poruszyliśmy. To znaczy, na początku nie wiedzieliśmy, czy w ogóle powinniśmy wchodzić na ten temat, bo to jest takie, no, z jednej strony dosyć osobiste, no, z drugiej strony dosyć wrażliwe, ale tak naprawdę zaczynając rozmowę właśnie z panem Higginsem, mieliśmy wrażenie, że jest taki bardzo przyziemny i że po prostu bardzo dobrze się z nim rozmawia. Dlatego doszliśmy do wniosku, że jednak zadamy to pytanie w końcu. I tak, no i powiedział nam, że oczywiście no, cały zespół Bellingcat może nie jest anonimowy, ale no, jest też grupa osób, które z nimi współpracują, które są anonimowe, między innymi dlatego, że na przykład działają na terenach, na których wpływ, czy powiedzmy władze mają, nie wiem jak to nazwać, rządy bardziej autorytarne, które w razie czego mogłyby bezpośrednio interweniować. To zresztą jakiś czas temu była taka sprawa, oni współpracują też z takim portalem rosyjskim, który im pomagał w wielu sprawach, które się działy właśnie na terenie Rosji. I zdaje się, że mniej więcej miesiąc temu, może mniej niż miesiąc temu, 3 tygodnie temu, mieszkanie tego szefa tego portalu, czy redaktora naczelnego, to było kompletnie przeszukane przez funkcjonariuszy, zdaje się, że policji rosyjskiej. Nie tylko jego, ale również jego rodziców. Także część osób z nich zachowuje anonimowość i stara się no, nie zostawiać specjalnie dużo śladów po sobie. Tak? Znaczy, że też Elliot mówił, że kiedyś, że właściwie przed pandemią to było tak, że no, mieli jednak sporo konferencji i że nie zawsze czuli się komfortowo. Znaczy, na przykład pojawiały się jakieś takie osoby, które zadawały dziwne pytania, że no, to nie było takie aż takie zwyczajne. Natomiast przynajmniej dzięki pandemii jedna dobra rzecz, która z tego wynikła, to jest to, że właściwie konferencje były online, więc czuli się znacznie bardziej bezpiecznie. No a oprócz tego no, Higgins mówił, że na przykład on nie je w hotelach. Że to może być rzeczywiście no, sprawy, którymi się zajmują, to znaczy na przykład odkrywanie różnych tajemnic tych spec-służb Federacji Rosyjskiej, czy nie wiem, czy Syria, Asada.
Tak, tak, to się wszystko właśnie przewija. Syria, przewija się Rosja, w ogóle oni, to jest niesamowite, że ten zwykły człowiek stworzył taką sieć ludzi, którzy potrafią dojść do prawdy na podstawie źródeł ogólnie dostępnych, tak zwany biały wywiad. To nie jest WikiLeaks, gdzie są ujawniane nagle jakieś super tajne informacje, których my tak naprawdę nie mamy z czym skonfrontować, nie możemy potwierdzić albo zaprzeczyć, czy to jest prawda, czy nie. Tylko oni szukają na podstawie rzeczy, które są ogólnie dostępne. To są portale społecznościowe, to są zdjęcia, które ktoś udostępnił i z tego są w stanie wyłuskać prawdę. Zdjęcie, kiedy zostało zrobione, ustalają na podstawie tego, na podstawie aplikacji, programu, który jest w stanie określić porę dnia na podstawie światła. To w ten sposób mogą na przykład ustalić, jak kiedy zostało zrobione zdjęcie. Tak było w przypadku zestrzelenia tego samolotu pasażerskiego, ale w ogóle na terytorium nad Ukrainą. Ale w ogóle sprawy, którymi oni się zajmują, są naprawdę bardzo, bardzo ważne i takie dosyć no, niebezpieczne. Oprócz tego samolotu, który wystartował z Amsterdamu pasażerskiego i został zestrzelony, Bellingcat jeszcze odkrył dwa rosyjskie instytuty zaangażowane w program rozwoju trucizn i broni chemicznej dla rosyjskich służb, czy zdemaskował winnych otrucia Aleksieja Nawalnego, czy Skripala i jego córki. To są rzeczy, które prowadzą bezpośrednio na Kreml, bezpośrednio do ludzi, którzy nie wahają się użyć żadnych środków, żeby pozbyć się swoich przeciwników. A namierzenie takiego kogoś wcale nie jest trudne, takiego dziennikarza. Dlatego zadałam panu pytanie, czy on się nie boi. I wcale się nie dziwię, że nie jada w hotelach, szczerze mówiąc.
Tak, tak, tak. Nie, to znaczy zdecydowanie jest tak, że że osoby też, które, oni nie ma co ukrywać, że sam Bellingcat jest, że Bellingcat jako zespół jest po prostu doskonały w odnajdywaniu ludzi po takich szczątkowych poszlakach w internecie.
I robią to szybciej niż agencje wywiadowcze i znacznie dokładniej. Mogą Państwo o tym przeczytać w książce właśnie Eliota Higginsa, Bellingcat. Tam są dokładnie bez żadnej pychy, bez zarozumiałości. Na podstawie faktów Państwo sami ocenią, że agencje wywiadowcze, nawet amerykańskie, które są bardzo dobrze opłacane, nie były w stanie znaleźć tak dokładnych dowodów, jak zrobiła to grupa tych, powiedzmy w cudzysłowie, amatorów.
Tak, tak. No i wydaje się, że przez to, że oni są tacy dobrzy w tym, co robią, to po prostu są też bardzo świadomi tego, jak nie zostawiać na przykład po sobie takich poszlak. To znaczy, z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że jedna z osób, które kiedyś współpracowały z Bellingcatem, Natalia Antonowa, o ile dobrze pamiętam, która teraz jest taką też niezależną trochę dziennikarką, ona czasami na Twitterze organizuje takie mini konkursy, to znaczy po prostu wrzuca swoje zdjęcie do jakiegoś miejsca, no i prosi o, no, czy mówi do ludzi, którzy ją śledzą, że ma dla nich wyzwanie i czy są w stanie sprawdzić, gdzie ona zrobiła to zdjęcie, tak? I to oczywiście są już bardzo skomplikowane, bardzo ciężkie, ale, no, ale wydaje mi się, że po prostu oni są tego bardzo tacy samoświadomi i wiedzą, jak się zachowywać, żeby ktoś przypadkiem ich nie znalazł, tak?
Jednym z bardziej takich, z rzeczy takich bardziej spektakularnych dla mnie, które udało im się odkryć, podkreślam, za pomocą rzeczy, które są ogólnie dostępne w internecie, kiedy nie wiadomo było, dlaczego spadł samolot pasażerski na terytorium Ukrainy, ludzie, w ogóle samolot pełen rodzin z dziećmi, którzy lecieli na wakacje, te rodziny leciały na wakacje do Kuala Lumpur. Nagle spadł nad terytorium Ukrainy. Oczywiście każdy próbował zrzucić winę na siebie. Najmniej winna w tym momencie chciała być Rosja. Cały szereg propagandowych instrumentów został wtedy użyty, łącznie z dezinformacją. Ponad 100 tysięcy troli zalało Twittera, publikując informacje sprzeczne ze sobą, co jest też jakby jedną ze strategii. I Bellingcat był w stanie odtworzyć skład 53. Brygady, no właśnie komandosów rosyjskich, którzy przyjechali na Ukrainę do obsługi rakiety ziemia-powietrze, za pomocą której został zestrzelony ten samolot. I właśnie to było niesamowite, że byli w stanie na podstawie dostępnych ogólnie informacji, czyli głównie tego, co żołnierze publikowali w sieci, na swoich portalach społecznościowych, byli w stanie odtworzyć nawet hierarchię, kto gdzie dowodził, kto komu podlegał. To zrobiło na mnie największe wrażenie.
Tak, tak, tak. To jest, konkretnie to jest 53. No, z angielskiego anti-aircraft brigade, znaczy przeciwlotnicza. Ale tak, to było niesamowite, że tak naprawdę można było prześledzić większość tych żołnierzy, którzy tam pojechali. Tak naprawdę, no i tak jak pani powiedziała, hierarchię tego, kto kim dowodził.
Tak, nie tylko skład i nazwisko.
Tak. I opierając się właściwie głównie na mediach społecznościowych, to znaczy na czymś, co tak naprawdę oni sami nam dali. To jest absolutnie, i to też wydaje się, że ta operacja była dosyć taka, no jednak niejawna, to po pierwsze. Po drugie, że też w miejscu, w którym, to w ogóle cała przeprowadzona akcja, chodziło o to, żeby jednak, no to zostało w cieniu. Natomiast okazało się, że na tej, no w tym rosyjskim internecie, w rosyjskich mediach społecznościowych, bo to zdaje się, że częściowo było na tym portalu w Kontakcie, czyli takim odpowiedniku Facebooka rosyjskim, a częściowo na takim odpowiedniku naszej klasy. I że po prostu to wszystko tam było i tak naprawdę nie trzeba było się aż tak bardzo znaczy oczywiście trzeba było spędzić godziny na tym, żeby to wszystko prześledzić i nam wyciągnąć, przetłumaczyć, ale okazało się, że wcale nie jest wielkim problemem, żeby dotrzeć do takich zdjęć, dowodów. Tak,
tak, a idąc tym tropem, czy potrafiłby pan wskazać, bo ci żołnierze po prostu publikowali swoje zdjęcia z bronią, na przykład mówili, że jadą do pracy, czy na wakacje w cudzysłowie i było widać, można było po pierwsze namierzyć te zdjęcia, gdzie były robione, czas, kiedy były robione i wszystko się zebrało, biorąc to wszystko do kupy, wyszło, że to jest obsługa po prostu rakiety Buk, którą został zestrzelony ten samolot. A idąc tym tropem, czy potrafiłby pan dać taką radę albo instrukcję takiemu przeciętnemu użytkownikowi internetu, jak nie zostawiać po sobie śladów?
Tak, no pierwsza ważna rzecz jest taka, że tak naprawdę na każdym portalu, na którym jesteśmy, który ma jakiś element społecznościowy, tak, czyli na przykład taki, na którym można rozpoznawać czy wyszukiwać innych użytkowników. Czyli to będzie, no oczywiście będzie to Facebook, oczywiście będzie to Twitter, LinkedIn, ale też na przykład YouTube. To jest coś, co pewnie niewiele osób wie. Na YouTubie też można wyszukiwać po nazwach użytkowników i na przykład przeglądać publiczne playlisty, które ktoś tworzy. Czyli to też jest takie trochę źródło informacji, ale na każdym z tych portali, jeżeli przejdziemy do ustawień, jesteśmy w stanie się dosyć nieźle zabezpieczyć. To znaczy, szczególnie przed osobami, które nie są w gronie naszych znajomych, tak? Jakby używając tej terminologii facebookowej. Facebook ma kilka takich poziomów dostępności, tak? Jest poziom dostępności dla mnie, poziom dostępności dla moich znajomych, dla znajomych znajomych, no i dla osób kompletnie postronnych. No i można oczywiście to zrobić można zmienić te ustawienia tak, żeby na przykład tylko osoby, no, w grupie naszych znajomych mogły mieć dostęp do treści, które my udostępniamy, tak? A można w ogóle zrobić tak, żeby nawet nasi znajomi nie widzieli specjalnie, tam nie wiem, tylko jedno zdjęcie i nic więcej. Więc to jest pierwsza rzecz. No i tak naprawdę musimy się zastanowić, jak bardzo chcemy to udostępniać. No i tak, no i to właściwie na każdym portalu. To jest pierwsza rzecz najważniejsza. Druga jest też taka, że myślę, że to jest takie podejście, które bardzo dużo osób miało i też w sumie taka trochę taki wybuch ekscytacji związany z tymi mediami społecznościowymi był związany z tym, że tak naprawdę ludzie zaczęli przenosić prawie całe życie, no to może nie wiem, w okolicach 2011-2012 roku było, teraz już może troszeczkę mniej, ale że właściwie bardzo dużo takich wrażliwych informacji się pojawiało, tak? Znaczy to jest tak, że ludzie czasami w komentarzach pod publicznymi postami, czy to będzie na Instagramie, czy to będzie na Facebooku, na Twitterze, podają na przykład daty urodzenia swoich dzieci. Z jakiegoś tam, to może być z głupiego powodu, tak? To może być jakaś wyliczanka, czy jakiś konkurs, czy cokolwiek. A na przykład mało osób pamięta wtedy, że daty urodzenia dzieci to jest na przykład coś, co często używane jest jako element hasła, tak? Albo nie wiem, jakiegoś takiego dodatkowego zabezpieczenia. I to naprawdę nie są takie dane, które powinniśmy zostawać wszędzie, tak? To znaczy, to naprawdę nie jest trudno coś takiego znaleźć. Ale są dane zdecydowanie związane z tożsamością danej osoby, tak? To jest być może coś, co powinno być taka trochę no, mamy już od kilku lat RODO Unii Europejskiej, czy tam GDPR, jak zwał, tak zwał. I wydaje mi się, że jeden z błędów tej, czy właśnie może niedociągnięć tej reformy był taki, że ona nie do końca uświadomiła ludziom, dlaczego akurat dane personalne są ważne i powinny być chronione. No i jeden właśnie z takich powodów, raczej jeden z tych powodów jest taki, że to są po prostu dane wrażliwe, które można później wykorzystać na różne sposoby. I być może gdyby ludzie na początku wiedzieli, że są jakieś dane wrażliwe i one powinny być chronione, to później byliby no, bardziej sami ostrożni, tak? A wydaje mi się, że nie do końca mamy tego świadomość.
Panie Bartoszu, czy pan śledził pracę Bellingcat na bieżąco? Czy też dowiedział się pan o niej jakby z książki?
Nie. To znaczy, znaliśmy Bellingcat już znacznie wcześniej. No tak naprawdę nie będę ukrywał, że nie znałem tego blogu Eliota Higginsa, którą prowadził przed założeniem Bellingcatu. Natomiast już
Proud
kiedy ten.
Moses, tak?
Tak, dokładnie. Ale kiedy zespół powstał, to ja też dosyć na bieżąco śledziłem sytuację na Ukrainie wtedy, to znaczy całą wojnę w Donbasie i to, co się działo wokół tej sprawy. Także już wtedy to do mnie dotarło i mniej więcej. Może nie śledziłem też każdej sprawy, którą się Bellingcat zajmował. Bo też nie ma co ukrywać, że oni po prostu rozwiązują tych spraw całkiem sporo. Elliot mówił, że chcieliby jeszcze więcej, no ale nie mają możliwości. Znaczy, po prostu nie mają aż tak dużego zespołu. Ale tak, już od dawna o nich wiedzieliśmy, też często się staraliśmy inspirować, bo to no, w miarę już naszych środowisków w Demagogu to była. Generalnie wszyscy wiedzieli, kim oni są. Nawet zastanawialiśmy się kiedyś, czy nie spróbować jakoś tam nawiązać kontaktu, ale no, odkładaliśmy to do momentu nagrania podcastu.
Ale czy udało wam się nawiązać jakiś kontakt taki poza wywiadem?
Jeżeli masz jakiś materiał, z którym można pomóc, to Bellingcat bardzo zachęca, żeby to robić, tak? To znaczy, oni sami mają dosyć mocną strukturę jakby wewnątrz zespołową, tak? To znaczy, to nie jest tak, że od razu można się tak przyłączyć i jest wszystko, od razu zacząć pracować. Bardziej chodzi o to, że oni zachęcają, że jeżeli jesteśmy na przykład w miejscu, w którym coś się dzieje, to żeby po prostu robić zdjęcia i im wysyłać, tak? Tak bardziej na zasadzie takiej doskoczenia, tak? Znaczy to jest jedna rzecz, a druga, że też nie będę ukrywał, że my w Demagogu póki co zajmujemy się mniej dziennikarstwem śledczym, a bardziej jakąś taką edukacją medialną, czy czystym fact-checkingiem. Także na razie jesteśmy już blisko, ale póki co na przykład nie mamy takiego zespołu, który mógłby się całkowicie poświęcić na prowadzenie takiego białego wywiadu, tak? Czy rozwiązywanie jakichś spraw tego typu. Być może to się pojawi za jakiś czas. Myślę, że też bylibyśmy bardzo zainteresowani stworzeniem takiego zespołu. To jest też bardzo ekscytująca praca. No natomiast w tej chwili jeszcze nie mamy takich, no, ani możliwości, ani nie ma ludzi, którzy mogliby się tym zająć. To jest po prostu działka, w stronę której musielibyśmy się trochę rozwinąć, no, ale no, zobaczymy, czy kiedykolwiek. Być może kiedyś tak.
Mhm. Bo Demagog, Stowarzyszenie Demagog zajmuje się dementowaniem fake newsów, jak rozumiem. A proszę powiedzieć, jak w ogóle powstają fake newsy?
No, sposób tworzenia jest właściwie podobny, tak? Znaczy, czasami to są jakieś trochę przerysowania, czy w Photoshopie, jakieś sklejenie grafiki z jakimś cytatem. Czasami to jest po prostu wpisanie złego tekstu, znaczy złego w takim sensie, że nieprawdziwego tekstu. Ale jeżeli chodzi o powody powstawania, to są też najróżniejsze. To znaczy, to, z którymi my się spotykaliśmy, to cały czas się spotykamy. Jest na przykład całkiem sporo takich, które próbują zachęcić osobę, która to widzi, do kliknięcia jakiegoś linku albo przejścia na stronę, po to, żeby tam na przykład nabić licznik wyświetleń, tak? I później dzięki temu zarobić na reklamach. Takich jest całkiem sporo. Są fałszywe zbiórki na przykład internetowe. Znaczy takie, które my kiedyś zauważyliśmy, to jest to, że na przykład na Facebooku bardzo często pojawiają się zdjęcia zwierząt. Znaczy jest na przykład opis, że dane zwierzę było tam, nie wiem, znalezione w lesie, przywiązane do drzewa jakimś tam łańcuchem, no i że ktoś tam je uratował, no i że jest zbiórka na to zwierzę. No i okej, na pewno część takich ogłoszeń jest prawdziwa, natomiast my się spotkaliśmy też z tym, że zdjęcie tego samego psa było użyte przy 15 różnych zbiórkach, tak? Także to jest znowu taki, to jest po prostu na pieniądze, tak? No są oczywiście też fejki bardziej polityczne, gdzie chodzi o jakieś takie nakręcenie emocji, o zebranie. My jesteśmy na kilku takich grupach zamkniętych, bardziej politycznych. Ja nie chciałbym tutaj od razu przytaczać nazw, ale powiedzmy, że każde stronnictwo w Polsce ma taką swoją grupę wiernych, nie chciałbym powiedzieć naśladowców, ale wiernych wyznawców, że tak. Mm-hmm. I oni tam sobie tak się trochę w takim swoim własnym kotle siedzą i gotują. No i często sobie udostępniają takie różne takie właśnie pseudografiki, które często są bardzo słabej jakości. To naprawdę jest, nie wiem, 60 sekund pracy w jakimś prostym programie graficznym. Takie naprawdę, że aż się ręce załamuje. Które są takim po prostu wprost kłamstwem, naciąganiem, ale które troszeczkę pasuje pod tezę. Jest na przykład zestawienie jakiegoś dziennikarza, zdjęcie jakiegoś dziennikarza ze zdjęciem jakiegoś na przykład zbrodniarza komunistycznego. No i oczywiście jest podpisane, że oni są ze sobą skorelowani, tak? Że jeden jest ojcem drugiego albo coś takiego.
Co się okazuje kompletną bzdurą. Proszę powiedzieć, jak można w taki prosty sposób sprawdzać informacje, żeby nie dać się nabrać? Bo wydaje mi się, że w dobie pandemii bardzo wiele takich też fake newsów się pojawiało na temat COVID-19.
Tak. Tam to też było, to też nie będę ukrywał. Tak, bardzo duża. No my spędziliśmy bardzo dużo czasu i włożyliśmy bardzo dużo wysiłku w rozwiązywanie różnych spraw związanych właśnie z COVID-em, znaczy z dezinformacją COVID-ową. I tam i też było bardzo dużo. No oczywiście są to takie standardowe teorie spiskowe, które mówią o tym, że są jakieś chipy w szczepionkach, że to wszystko jest zaplanowane od nie wiadomo jak dawna, że wystarczy przypłukać gardło wodą z solą i że to sprawi, że będziemy bezpieczni. Naprawdę dużo takich rzeczy, które no właściwie do pewnego stopnia mogą się okazać niebezpieczne, tak? Także.
A jak sprawdzać? Jak sprawdzać te informacje, żeby nie dać się nabrać?
Jeżeli chodzi o wypowiedzi danych osób, to znaczy kiedy tam jakby clue tej informacji jest to, że to jest czyjś cytat, to po prostu dosyć łatwo powinno być dotrzeć do oryginalnego źródła, tak? Albo nawet przekopiować ten cytat i wrzucić wyszukiwarkę. I to powinno nam wyrzucić tak naprawdę na pierwszych, nie wiem, dwóch stronach. Większość wyników powinna się odnosić jakby całkowicie do tego cytatu. Jest to duże prawdopodobieństwo, że ktoś już go wcześniej sprawdził. To znaczy na przykład my, tak? I będzie tam też wisiała nasza analiza. Zawsze ten taki podstawową taką myślą jest dążenie do oryginalnego źródła, bo dopiero w oryginalnym źródle możemy rzeczywiście sprawdzić, jak to wygląda. Myślę, że też ważne jest takie po prostu krytyczne podejście, tak? To znaczy za każdym razem, kiedy widzimy jakąś informację, która wydaje się na przykład szczególnie emocjonująca, bo to też jest taka dosyć szczególna cecha takich właśnie fałszywych i zmanipulowanych informacji, że one są bardzo nakręcone emocjonalnie. Więc jeżeli coś widzimy czy słyszymy i wydaje się, że no i na przykład powoduje to u nas szybką, głęboką frustrację, albo jest takie po prostu bardzo, no nie wiem, kontrowersyjne, to już powinna być pierwsza poszlaka dla nas, że może warto by sprawdzić tę sytuację trochę głębiej, na przykład poznać jej kontekst, więc nie zaszkodzi spędzić te dodatkowe 5 minut, poszukać tego w wyszukiwarce internetowej, być może wejść na inny portal i sprawdzić, czy tam jest to samo. Także to często nie wymaga dużo czasu, ale wymaga takiej uwagi.
Mm-hmm. Jak zobaczymy, że jest organizowana jakaś manifestacja pod hasłem na przykład stop pedofilii, stop seksualizacji naszych dzieci, warto też zobaczyć, kto ją organizuje, czy w ogóle jest organizator. Ja pamiętam taką akcję, były protesty, ludzie z transparentami stali pod Pałacem Kultury, stop seksualizacji naszych dzieci, stop pedofilii, ale nie było wiadomo, kto to zorganizował. Próbowałam dotrzeć do źródła tej informacji. Nie wiadomo było, kto dzieci seksualizuje i w jaki sposób, gdzie są ci pedofile. Jakby to była tylko taka informacja żerująca na uczuciach, bo wiadomo, nikt nie chce, żeby dzieciom stała się krzywda. Ale warto też zwrócić uwagę, gdzie jest dokładne źródło tej informacji. Ja szukając źródła tej informacji doszłam do kolejnych przeklejanych tych samych wiadomości z błędami, z literówkami. Czasami to była wiadomość skopiowana dwa razy na przykład. Czyli ktoś nawet nie pofatygował się, żeby to przeczytać. Ale to wystarczyło, żeby poruszyć tłum i żeby ludzie poszli z transparentami protestować.
Tak, tak. O to akurat mi pani przypomniała jeszcze takie przykłady, jeżeli chodzi o demonstracje. To też... dosyć często pojawiającymi się przekłamaniami w tej kwestii są po prostu zdjęcia. Znaczy jest tak, że jeżeli na manifestacji jest 20 osób, ale zrobi się zdjęcie z odpowiedniej perspektywy, stojąc w środku nich, to wydaje się, że jest ich więcej. Natomiast jeżeli się zrobi zdjęcie z góry, to oczywiście od razu widać, że no tak, to, co może być nazwane manifestacją w mediach, tak naprawdę jest zbieraniną kilkunastu osób. To oczywiście też jest ważne, żeby sprawdzać jak najwięcej różnych, nie do końca wierzyć od razu w zdjęciu i perspektywie, bo tym można bardzo, bardzo dobrze manipulować. Ale takim następnym fejkiem, który mi się przypomniało w tej sprawie, to było to, że jeden z troli na polskim Twitterze w czasie protestów w obronie sądów, było też zdaje się 2019 rok, 18, wrzucił zdjęcie na Twittera. Wrzucił zdjęcie z demonstracji w Seulu. To były demonstracje, zdaje się, przeciwko korupcji tamtejszej władzy. I oczywiście, jeżeli się przyjrzeć temu zdjęciu i troszeczkę zastanowić, no to widać, że te wieżowce z Seulu z Korei wyglądają zdecydowanie inaczej niż te w Warszawie, że całe otoczenie jest dosyć inne. Natomiast no właśnie ten brak tego pięciosekundowego zastanowienia doprowadził do tego, że to zdjęcie ukazało się na przykład w Polsacie, w paśmie wiadomości.
Mhm, ale jaki cel był tego człowieka?
No, cel był taki, że te polskie trole zazwyczaj, znaczy na polskim Twitterze, tak, przynajmniej to takie, jest taka grupka troli, która wydaje się próbuje nakręcać takie mini awantury, to znaczy to ma teoretycznie jakiś aspekt humorystyczny. I takiego, nie wiem, takiego podejmowania jakiegoś wyzwania, że to się też nazywa tak, zbieranie skalpu. To znaczy najlepiej jest, jeżeli się nabierze jakiegoś poważnego dziennikarza albo poważną redakcję na coś, co właśnie jest takie absurdalne i bezczelne.
A, czyli to się udało.
Tak. No i wtedy jest jakaś taka, oni mają taką satysfakcję, że tu można być takim też przypadkowym internautą, który właśnie robi sobie żarty w internecie, a że niby są jakieś poważne redakcje, poważne dziennikarze, którzy powinni się przykładać do swojej pracy, Natomiast okazuje się, że nabierają się na takie naprawdę proste, nieskomplikowane fejki.
Mm-hmm. No to też w książce Bellingcat Elliot Higgins opisuje, jak działają trolle. Też musimy być ostrożni, bo to, że sprawdzamy kilka źródeł informacji, to też jeszcze nie wszystko, bo tak właśnie działali rosyjscy trolle, którzy zalewali internet, zalewali Twittera swoimi postami i często też publikowali je w różnych źródłach. Nie tylko w jednym, ale w kilku, że po prostu ktoś powierzchownie sprawdzając w kilku źródłach mówi, o, to się potwierdziło. No nie, trzeba szukać dalej, trzeba faktycznie włączyć krytyczne myślenie, to się wydaje, że wydaje się to takim, no, najbardziej jakby odpowiednim i takim najbardziej przynoszącym efekty sposobem zabezpieczenia się przed fake newsami. To, o czym traktuje kolejna książka wydana przez wydawnictwo Sonia Draga, Alessandro Baricco The Game, Rewolucja Cyfrowa, to jest książka, która próbuje opisać właśnie rewolucję cyfrową, która się dzieje na naszych oczach, ten zmieniający się świat. Próbuje znaleźć taki moment dziejowy, w którym jesteśmy, jak to nas zmienia, co możemy z tego mieć, i jak sobie właściwie z tym radzić. Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że zachęciliśmy państwa do sięgnięcia przynajmniej do książek. Już nie mówię, że do dziennikarstwa obywatelskiego, ale to też może być zachętą do tego, żeby krytycznie przyglądać się wielu wiadomościom, które do nas docierają, zwłaszcza w zalewie wielu fake newsów, zwłaszcza w zalewie wielu fałszywych informacji na temat szczepionek, COVID-19 i wielu politycznych informacji. Warto szukać ich źródła i warto krytycznie o nich myśleć. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dzisiejszym gościem audycji dosłownie był pan Bartosz Pawłowski, starszy analityk ze Stowarzyszenia Demagog, pierwszej w Polsce organizacji fact-checkingowej.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To była audycja dosłownie, podcast wydawnictwa Sonia Draga. Do usłyszenia.
Dosłownie. Podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam, Sonia Draga.